Od jakiegoś czasu we wtorki łamiemy zwykłe konwencje Radia Wnet i poranków Radia Wnet i czasem sprowadzamy do nas gości, którzy nie zawsze byli grzeczni. I taką osobą na pewno jest Monika Banasiak, kiedyś żona Słowika, czyli jednego z przywódców mafii pruszkowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Od razu przepraszam za dosyć taki może niemiły głos, ale proszę wybaczyć, po prostu złapała mnie grypa, także proszę wybaczyć. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Pani przeszła dużą przemianę, bo z osoby, która była no, uwikłana w ten gangsterski świat, przeszła Pani na drugą stronę, pisze Pani książki. I deklaruje Pani przywiązanie do zupełnie innych wartości, takich tradycyjnych, religijnych. Ostatnia książka Twarzą w twarz to konfrontacja z Jarosławem S., czyli masą.
Panie doktorze, pozwolę sobie sprostować Pana wypowiedź. Ja nie przeszłam metamorfozy, jestem cały czas taka sama. Te wartości, które wyniosłam z domu, one cały czas są mi bliskie. Ja jedynie może otarłam się o ten świat i to, że te wartości cały czas miałam w sobie, pozwoliło mi przebrnąć przez piekło, jak to ja zwykle mawiam, i nie zostać diabłem. Także tak to wygląda. Ja nie byłam uwikłana przez to, że byłam żoną Andrzeja Zielińskiego, uważanego, postrzeganego jako szefa, jednego z szefów mafii pruszkowskiej, zresztą sądzonego i skazano wyrokiem prawomocnym za czyny popełnione. To jednak cały czas byłam tylko żoną. Natomiast to, że jeszcze raz powtarzam, zostałam wierna swoim zasadom, które wyniosłam z domu, to pozwoliło mi w tej chwili robić dalej to, co zawsze robiłam, czyli być sobą i walczyć swoje miejsce w społeczeństwie.
Trochę o tym piekle pomówmy, bo jak to konkretnie wyglądało? Jak te doświadczenia wyglądały? Co się działo?
Panie redaktorze, chodzi panu o piekło, rozumiem, aresztu śledczego, tak?
Też, bo no, musimy naszym słuchaczom powiedzieć, że pani też była aresztowana przez...
Byłam tymczasowo aresztowana, tak?
Przez jak długi czas?
Przez 21 999 godzin, przez 2 lata i 6 miesięcy.
2 lata i 6 miesięcy przebywała pani w zamknięciu.
Tak.
Dlaczego?
W izolacji. Byłam tymczasowo aresztowana. Zostałam osadzona w areszcie śledczym. Od razu chcę powiedzieć, że nie byłam w więzieniu, czy nie byłam w zakładzie karnym. Zastosowano środek tymczasowy w postaci tymczasowego aresztowania przez prokuraturę, potem przez sąd. Długo nie był uchylany, ponieważ postawiono mi szereg zarzutów, bardziej związanych może z moim mężem niż ze mną.
Ale co pani zarzucano?
Panie doktorze, generalnie zarzucano mi czynny udział w tym
w związku przestępczym.
Życiu, które ogólnie wszyscy w naszym społeczeństwie uważają za naganne, tak. Udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, to jest artykuł 258 z punkt trzeci. Natomiast od razu chcę powiedzieć, że w tej chwili sąd pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie, uniewinnił mnie z tego zarzutu, także sąd stwierdził, że nie jestem winna tym zarzutom postawionym mi przez prokuraturę.
Kiedyś mówiono o pani, może z wielką przesadą, i to dziennikarze zwykle, jako o królowej polskiej mafii, która żyła na niezwykle wysokim poziomie. Takim, jak to wyglądało naprawdę, to szampańskie życie?
Panie redaktorze, jak pan słusznie zauważył, to jest przydomek, który został mi dany bardziej przez media i przez państwa. Ja absolutnie nie aspiruję do miana i do roli królowej. Nie mam swojego królestwa. Jak wiem, Polska jest demokratycznym państwem. I ja mogę być ewentualnie postrzegana kiedyś może jako królowa życia. Każdy powinien być królem własnego życia i decydować o tym, o własnych wyborach. To może tak ja na to patrzę. I dlaczego? Dlatego, że może postrzegana byłam, że żyłam na bardzo wysokim poziomie. Na tamten czas, na lata 90. był to poziom na pewno inny niż ogólnie, ale nie aż tak bardzo wysoki. To jest na zasadzie, wie pan, takiej kuli śniegowej, ktoś coś powie, potem się do tego doda i wedle takiej mojej anegdoty, że kiedyś to tak mawiano, że rozdaje się Mercedesy na Placu Czerwonym. Nie rozdaje nie Mercedesy, tylko kradnie rowery na takiej zasadzie, więc plotka ma taki, miała taki skutek, że urosło do domianu nie wiadomo jakiego życia, na jakim poziomie. Oczywiście byłabym hipokrytką, a nie lubię być, gdybym powiedziała, że żyłam tak jak normalni ludzie. Nie, nie żyłam jak normalni ludzie, natomiast chcę od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że żyłam, bo ja przypuszczam, że pan zada mi pytanie, za jakie pieniądze żyłam, bo to się automatycznie narzuca samo. Nie, powiem tak. Ja nie żyłam za zrabowane przez mojego męża pieniądze. Żyłam za pieniądze wygenerowane przez swoją pracę. Bo ja zawsze miałam swoją firmę, ja miałam firmę nieruchomości, jeszcze przedtem pracowałam długi okres czasu w szpitalu, ponieważ jestem wykształcenia pielęgniarką dyplomowaną. Ponad 12 lat stażu w szpitalach warszawskich, plus również staż w pogotowiu. I ja się pracy nie boję. O 6 wstawałam, siadałam w autobus i jechałam na Banacha, żeby o godzinie 7 zacząć operować. Więc pracowałam i generowałam sama te pieniądze. Poza tym też pochodzę z rodziny, która gdzieś tam jakieś, mój dziadek się urodził we Lwowie, gdzieś tam mieliśmy jakieś swoje jeszcze rodzinne zaskórniaki. Także to były pieniądze moje, ale również pieniądze mojego męża, z tym, że ja zawsze zadaję pytanie osobom, które takie pytanie mi stawiają, czy ja nie wiedziałam, skąd mój mąż bierze pieniądze. To ja odpowiadam, czy te panie, które tankują za karty kredytowe swoich mężów, w leasing wzięte Mercedesy i BMW. Czy one wiedzą i pytają, skąd ci mężczyźni mają pieniądze? Nie przypuszczam. Na pewnym etapie związku nie pyta się swoich partnerów, skąd mają pieniądze. Jeżeli się żyje w jakimś związku, prawda, no to pieniądze są wspólne. I rzadko kobiety zadają pytanie. Zresztą, panie redaktorze, mnie się wydaje, że pieniądze wszystkie są brudne. Nie ma czystych pieniędzy. Mają bardziej lub mniej mogą być brudne, ale są brudne prawie wszystkie. A teraz ja, oczywiście, że tak, no. Korzystałam z tych pieniędzy mojego męża, natomiast od razu też mówię, że nie wszystkie pieniądze mojego męża pochodziły z przestępstw, bo on również miał swoje firmy. Także tak, żyłam na dosyć wysokim poziomie.
A jak pojawił się słynny Słowik? Jak z prostego chłopaka, który przyjechał do Warszawy, naraz stał się tak zwany gangster?
Ojej, panie redaktorze.
No, pani to obserwowała z bliska.
Ja nie postrzegam go i nie określam go mianem gangstera. To był proces. Proszę pamiętać, że ja poznałam Andrzeja w latach 90. Na przełomie 89-90 był nasz pierwszy wspólny Sylwester w dawnym hotelu Victoria, teraz Sofitelu. To był proces gdzieś w pewnym momencie, też poza mną, działy się różne rzeczy w życiu mojego męża i ja gdzieś tam w tyle byłam. Wie pan, no, jak to żona byłam zajęta domowymi obowiązkami, potem urodziło nam się dziecko i gdzieś to się rozmywa w pewnym momencie. Przecież to nie jest tak jak w filmach, bo życie pisze swoje scenariusze, że mój mąż kolokwialnie mówiąc, latał po mieście z pałą i z pistoletem i rabował i łamał ludzi. Absolutnie nie. Gdzieś to się toczyło poza mną. On wychodził do pracy, wracał po południu i tak to wyglądało. Ja szłam do swoich zajęć. No przecież państwo chyba nie wyobraźcie sobie, że ja brałam czynny udział w przestępstwach mojego męża. Absolutnie nie, no. Jak każda zresztą żona nie wie, co się dzieje w życiu mężczyzny, z którym jest w całości. Tak i ja do końca nie wiedziałam.
Ale poznała pani całą czołówkę opisywaną później przez wielu dziennikarzy jako gang pruszkowski, mafia pruszkowska. Poznała pani tych ludzi?
Panie, to oczywiście, że tak. Z tym, że ja to jest pana punkt widzenia. Jak najbardziej szanuję.
No
to.
Nie no.
Gangster to fajnie brzmi.
Tak to
dziennikarze, tak, oczywiście.
A jak to było naprawdę? Jak to wyglądało?
To tak wyglądało. I tak najprościej, tak stereotypowo określać. Gang, gangster, oczywiście. Związek przestępczy. Ja to bardziej... To tak określam, to związek o charakterze towarzyskim. To jest taka moja ocena. Na pewno według mnie to na tamtym etapie nie miało nic wspólnego z mafią. No to byli panowie, którzy w jakiś sposób, na granicy prawa oczywiście, które było tak napisane, że można było w ten sposób do niego podchodzić, korzystali z tych postkomunistycznych lat 90., tak? I wtedy się mawiało, że pieniądze leżą na ulicy i można je znaleźć, wystarczy się po prostu po nie schylić. Przecież pamięta pan ten okres stadionu dziesięciolecia, tam nikt nie chodził i nie sprawdzał. Czy ci panowie i te panie, które sprzedawały sprowadzone rzeczy z Turcji, prawda? Czy one na to miały kwity? To były lata, gdzie każdy zarabiał jak mógł na granicy prawa. I tak było też z moim mężem, że na granicy prawa, może poza nim również, jak generował jakieś pieniądze. Oczywiście, że tak. Znałam tych panów, tylko ja ich postrzegałam przez pryzmat przyjaciół mojego męża. Ja nie patrzyłam na nich jak na Wańkę, Parasola czy Maliznę. Ja patrzyłam na nich jak na Mirka, na Leszka i na Andrzeja oczywiście, nie jak na Słowika, tylko jak mojego męża. Więc ta perspektywa była trochę inna i ocena również tych ludzi była inna. Ja wyjeżdżałam z nimi na wakacje, chodziłam na przyjęcia, na chrzciny, niestety też na pogrzeby, na wesela, więc ja pamiętam tych ludzi, jak trzymali swoje dzieci na rękach, jak chodzili z nimi do kościoła i na spacer, więc mi trudno postrzegać ich przez pryzmat gangsterów. No to jest oczywiście, że ich znałam, bo spędzałam bardzo często z nimi czas.
Ale czasami pojawiali się z bronią.
No ja nie widziałam broni w ich rękach, no więc mi jest trudno powiedzieć, czy tą broń mieli. Zresztą z tego, co pamiętam, jak byli skazywani za działalność grupy przestępczej i jako szefowie tej grupy, to nie wiem, czy tam w ogóle broń była udowodniona, że ona była w tej grupie. Natomiast ja tej broni w rękach na przykład mojego męża i w rękach przyjaciół mojego męża nie widziałam. Zresztą się boję broni. Ja lubię broń, ale boję się.
A umie pani strzelać?
Tak, oczywiście, że umiem. Ja swojego czasu.
Gdzie pani strzelała?
Widzisz, pan jest dobrze poinformowany. Ja miałam broń sportową. Miałam broń beretę. Strzelałam w klubie strzeleckim, w Legii zresztą. Długi okres czasu. Potem tą broń zdałam, bo nie była mi potrzebna. Przestało mnie interesować strzelectwo. I zdałam do komendy stołecznej, tam gdzie jest sekcja broni sportowej i strzeleckiej, i oddałam broń. Broń była wielokrotnie sprawdzana, nie brała udziału w żadnych przestępstwach. Była czysta jak łza. Nawet z tego, co pamiętam, wywiesiłam takie ogłoszenie, że sprzedam beretę, bo można przecież broń swoją sprzedać, nabytą oficjalnie również w sklepie z pozwoleniem. I oddałam tą broń. Nie wiem, czy ona była komuś dalej sprzedana, natomiast oddałam ją i mam na to pokwitowanie. Także.
Masa w którymś z wywiadów stwierdził, że nazywano nas mafią, a my to byliśmy taką mafią trzepakową, bo tak naprawdę nad nami to byli dopiero ludzie ze służb, którzy jakoś tam nami sterowali. Tak to powiedział Masa.
No skoro Jarek, skoro Jarek tak twierdzi, no to on ma jakąś wiedzę na ten temat. No jak takiej wiedzy nie posiadam. Ja nie miałam do czynienia z takimi ludźmi. A jeżeli miałam do czynienia z takimi ludźmi, to chyba pan sobie nie wyobraża, żeby oni się przedstawiali, z jakich są służb, siedząc ze mną przy stole na przykład, pijąc kawę nawet. Myślę, że to obowiązuje takich ludzi tajemnica służbowa i przypuszczam, że kobiecie tym bardziej z takich czynności by się nie spowiadali.
No i rzecz, o którą muszę zapytać, bo nasi słuchacze pewnie tylko są bardzo ciekawi, ułaskawienie Słowika. Lech Wałęsa ułaskawia Słowika. Jakie były kulisy tego zdarzenia?
Panie doktorze, no chciałbym panu jak najwięcej powiedzieć, żeby zaspokoić pana ciekawość i ciekawość słuchaczy. Natomiast proszę pamiętać, że w tym okresie czasu ja byłam tylko i dopiero narzeczoną Andrzeja. Ja nie byłam wtedy jeszcze żoną. Żonie się nie mówi, a tym bardziej narzeczonej. Oczywiście, że ja pamiętam ten okres czasu, kiedy Andrzej został ułaskawiony, kiedy mi o tym powiedział, że może spokojnie już chodzić po ulicy. I z tego bardzo cieszyłam, bo Andrzej był ułaskawiony, proszę pamiętać, jako Andrzej Banasiak. Oczywiście pseudonim Słowik, ale jako człowiek, który miał kłopoty z prawem, ale takie na miarę, powiedzmy, oczywiście, że każde przekroczenie prawa nie jest naganne i nie jest moralne, natomiast porównując z tym, co z zarzutami, które później mi postawione, to były zarzuty drobne. Z tego, co pamiętam, jakieś drobne kradzieże były i on był chyba wtedy, przebywał w zakładzie karnym z wyrokiem 4 lat, więc łaskawiając pan prezydent mojego wtedy narzeczonego przyszłego męża, no, miał świadomość, że ułaskawia człowieka, który miał wyrok 4 lat pozbawienia wolności, więc ale z perspektywy czasu oczywiście to wszyscy mówią, że tego wielkiego Słowika nie. To wtedy ułaskawiał przeciętnego, powiedzmy, człowieka, który przekroczył prawo.
W czasie, kiedy Andrzej Z. Słowik ukrywał się, ukazała się książka przypisywana jego autorstwu. Skarżyłem się do Grobowi. Tak. Jakie były kulisy powstania tej książki? Czy to, co tam pisał, to było prawdą?
Panie doktorze, to była książka, którą on napisał i która trafiła rzeczywiście na półki w księgarniach w całej Polsce. Ale bardzo szybko ona została ktoś, ja nie pamiętam, to w tej chwili nie sięgam pamięci, ale szczerze mówię, że nie pamiętam, jak to się stało, że ona bardzo szybko została wycofana. Ona krąży w tej chwili w obiegu nawet, z tego co wiem, ale poza moją świadomością w ogóle, kto ją rozprowadza, kto ją drukuje. Zresztą bez praw autorskich do tej książki. I tak, czy było prawdą? To ja myślę, że no Andrzej jakąś tam wiedzę swoją, którą miał, przekazał. Ona nie była dobra, ja jej nie oceniam. No to były takie pierwsze książki, pierwsze Koty za płoty, wtedy się jeszcze nie pisało. Teraz jest taka moda pisania pamiętników. No
tak, bo swoją książkę opublikował Chińczyk, czyli ta. Meringę.
Oj Boże, kochany, tak.
Masa opublikował kilka. Z Arturem Górskim pani opublikowała już dwie. Tak? Królowa mafii i Twarzą w twarz.
Tak. Ja wiem, dlaczego pan dąży. To
jest najnowsza. O tym wszystkim po przerwie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy także o tym, jak dziś żyje Monika Banasiak, już ex-żona Słowika.
No, tak, dokładnie ex.
I o kilku jeszcze innych ciekawych rzeczach. A teraz posłuchajmy zespołu Liubę. Może to się wpisze w taką poetykę. No i tyle zespół Liubę, a my wracamy do rozmowy z panią Moniką Banasiak. Ciągle będziemy mówić z byłą żoną Słowika, ale to chyba nie bardzo pani się podoba.
Była żona czy Słowika?
Była żona Słowika.
Jedno i drugie mi się nie podoba, szczerze.
Rozstaliście się.
Rozstaliśmy się, tak. Rozstaliśmy się z niełatwych i różnych powodów, panie redaktorze. Jak wszystko w życiu nie jest takie, jak się wydaje, tak i to nie jest takie, jak się wydaje, oczywiste, że zostawiła kobieta, mężczyznę, Monika Słowika w areszcie śledczym, znaczy w zakładzie karnym. Tak, to jest takie trochę niemoralne. Z zasady się nie robi takich rzeczy. Ja też tego nie powinnam zrobić. Ale nie zawsze wybory prawidłowe są łatwe, o tak powiem. Na ogół są trudne. Ja musiałam wybrać pomiędzy złem i jeszcze gorszym, o tak powiem.
Tak. Bo Słowik znów poszedł do aresztu. Tym razem za przestępstwa
gospodarcze.
Gospodarcze.
Duży chłopiec, jego życie, jego wybory. Natomiast jest nieodpowiedzialny, dlatego że powinien mieć świadomość, że ma syna, który na niego patrzy. To tak bym to pokrótce powiedziała.
Ile syn ma lat?
Panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, to, to bym prosiła...
To nie, jakby, nie poruszam tego wątku.
Nie poruszałem tego. Dziękuję bardzo.
Dobrze. No on znowu, tym razem zajęli się przestępstwami na VAT-cie, tak?
Tak. Do mnie doszły takie słuchy.
Bo tam też kilku innych członków byłej grupy z Pruszkowa zostało aresztowanych.
Wiedza moja jest chyba podobna jak do wiedzy pana, bo ja nie mam kontaktu z moim mężem całkowicie. Został zerwany tam. Sporadycznie go widziałam, może 2-3 razy. Będąc w areszcie potem raz, może 2 poza aresztem. Zresztą nieprzyjemnie wspominam te spotkania. Nie mamy ze sobą dobrego kontaktu, delikatnie mówiąc. Nie chcę być niegrzeczna i tutaj używać innych słów, więc słuchajcie nas państwo i
był pani ciekawy. Po prostu poszła w inną stronę, związała się pani z innym człowiekiem i już, to znaczy, już teraz inaczej pani żyje, tak?
To znaczy jestem aktualnie singielką, panie redaktorze.
Aha, tak.
Proszę, tak, proszę sobie wyobrazić, że nie mam żadnego partnera i zastanawiam się nad tym, czy w ogóle kiedykolwiek jeszcze z kimś będę, bo zostałam zraniona w jakiś sposób przez mężczyzn, z którymi byłam. Miałam tą wątpliwą przyjemność być, o tak powiem. Myślę, że...
Czym pani się teraz zajmuje? Mówiąc brutalnie, z czego pani żyje?
O Boże, kochana, jakie pytanie padło. Panie redaktorze, no żyję z pracy. Rąk. Tak, dosłownie. Jak pan wie, napisałam, a po wyjściu z aresztu śledczego wyszłam, szczerze mówiąc, panie redaktorze, tak kolokwialnie, pod most, ponieważ wyszłam do 2 starych rodziców, umierającego taty, który umarł miesiąc po tym, jak byłam już na wolności, do zadłużonego mieszkania mojej mamy i w pustkę na zgliszcze mojego dawnego życia, pozbawiona środków do tego życia, jakichkolwiek. Już nie będę tutaj zgłębiała, bo to są nasze, mimo wszystko, nasze sprawy prywatne z moim mężem, ale zostałam ogołocona ze wszystkiego, co miałam wspólnego i mojego i zostałam postawiona przed faktem, że muszę zacząć fizycznie pracować. I tak, zaczęłam, przyznam się, bo to żadna praca nie hańbi. Nie kradłam, pracowałam. Sprzątałam mieszkania za 15 zł na godzinę i dopóki mi nie złamałam ręki paskudnie z przemieszczeniem i to mi uniemożliwiło dalszą pracę. Pomyślałam sobie, że jak już człowiek nie ma nic, taki mój ulubiony aktor świętej pamięci Holubek mawiał, że jak już człowiek nie ma nic, to jedyne co mu pozostaje, to on sam. Jeżeli ma w sobie jakiś potencjał, to wtedy może sięgnąć tam głęboko i może ze sobą coś jeszcze zrobić. Myślałam sobie, że nie zostało mi nic innego, jak może opisać to wszystko, co się zdarzyło w życiu. I nie ukrywam, tak jak już wspomniałam, nie jestem hipokrytką, że zrobiłam to, tą książkę napisałam z 2 powodów. Pierwszy, podstawowy, to był brak pieniędzy, a drugi, uważam, że było moralne prawo przedstawić wszystkim swój punkt widzenia, swoją prawdę i dać możliwość wyboru, bo wolność to przecież możliwość wyboru, tak? I potem napisałam tą książkę z tych pieniążków, które uzyskałam, które rozliczyłam, zapłaciłam podatek od wzbogacenia. Wynajęłam sobie pomieszczenie, w którym założyłam sobie firmę, salon medycyny estetycznej i stylizacji rzęs i do tej pory już 2 lata funkcjonuje i sobie z tego raz gorzej, raz lepiej żyje. Przy okazji jeszcze Oczywiście, mam taką nadzieję, jestem temu w książę, które napisałam, bo jeszcze na razie złotówki z tego nie mam, dopiero w przyszłości, wie pan, bo to pisanie książki nie jest wbrew pozorom nie przekłada się na ilość pieniędzy w portfelu tak znacząco. Także w tej chwili, na dzień dzisiejszy, tak wygląda moje życie. A przyznam się szczerze, że na początku, przez rok czasu, mieszkałam w tym salonie, który wynajmowałam, podnajmowałam to pomieszczenie, sobie zrobiłam taki mały pokoik, ponieważ no, nie było mi stać wtedy na wynajęcie mieszkania, więc przez rok czasu, niedawno, stosunkowo niedawno sobie wynajęłam mieszkanie, w którym mieszkam, 34 metry, taką malutką kawalerkę i sobie tam mieszkam, blisko salonu i od roku czasu mam prysznic i pralkę, a przez rok czasu myłam się w miednicy, chodziłam na siłownię i tam korzystam z prysznica, a koleżanki prały mi moje rzeczy. Także tak wygląda rzeczywistość.
Tak wygląda prawdziwe życie królowej mafii, jak to dziennikarze
tak, Moniki Banasiak
określają.
Tak jest.
Prozaiczne to.
Bardzo, no zwykłe, normalne. Prawdziwe. Odarte ze złudzeń i z tego, co, o czym wszyscy piszą i o czym mówią. Taka jest Monika Banasiak. Proszę państwa.
Czy poznała pani w życiu takich przestępców, których się pani obawiała?
Nie byłam w takich sytuacji. W takich sytuacjach nie generowałam takich sytuacji swoim postępowaniem. I też nie byłam stawiana przez mojego męża, który myślę, że chciał mnie chronić, jak każdy mężczyzna, który kocha kobietę, bo ja zakładałam i zakładam dalej, że Andrzej w jakiś sposób mnie kochał. Kochał, bo potem jego postępowanie bardzo naganne było i nie przypuszczam, że człowiek, który kocha kobietę, był w stanie robić to, co on mi robił potem.
No tak, bo właściwie nie chciałbym wchodzić w takie głębokie rodzinne historie. Chcę zapytać o to, jak pani dzisiaj wiedzie życie, bo oprócz tego, że prowadzi pani ten zakład, to także jeździ pani na różne spotkania. Jak to wygląda teraz? Jaki jest odbiór tego, co pani robi przez czytelników?
Bardzo pozytywny, panie redaktorze. Dziękuję za pytanie, bo to tak uściśli to, czym się w ogóle zajmuję. Z tym, że to, czym się zajmuję jakby drugoplanowo, na razie mi pieniążków nie generuje. Tak, ja biorę udział w różnych akcjach charytatywnych, w balach charytatywnych. Teraz, za chwilę zresztą, pod koniec tego tygodnia jadę do Trójmiasta i tam jest organizowany taki bal na rzecz hospicjum dla dzieci i dla dorosłych. Biorę udział w aukcjach, moje książki biorą udział w akcjach internetowych na rzecz chorych dzieci. Mam podpisaną umowę z moimi wydawcami, z Pruszyńskim, który wydał książkę Twarzą w twarz i z Rebisem, który wydał książkę Królowa Mafii. I jestem zobligowana do tego, żeby działać promocyjnie w zakresie sprzedaży książki, więc jeżdżę po takich miejscach jak Empiki. Oczywiście są to miejsca uprzednio zorganizowane, te spotkania są przez wydawnictwa. I spotykam się z czytelnikami i nie ukrywam, z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że dosyć licznie przybywają.
Mężczyźni czy kobiety?
Różnie, panie redaktorze, i mieszane towarzystwo jest. I nie wiem, kogo jest więcej. Pytania są trudne, skomplikowane, takie jak pan mi tutaj stawia. Daję sobie radę i chcą trzeciej książki. Nie wykluczam, że może będzie trzecia książka.
Jakaś sztuka podobno teatralna ma powstać, tak?
Tak, panie redaktorze, wszystko pan wie o mnie.
Przygotowuję się.
Doskonale, profesjonalnie jak zawsze. Powiem tak, ktoś mi zaproponował teatr z Wrocławia, taką monodramę. Jest to ogromne wyzwanie dla mnie. Cieszę się strasznie, bo lubię wyzwania, lubię walczyć. Już powiedziałam, genetycznie mam to gdzieś zahodowane. I będzie to monodrama.
No drama i jeszcze film też się panią zainteresował, tak?
Też, nawet powiedzmy tak, nie mogę powiedzieć, która stacja, bo też podpisałam, że nie powiem. Nawet ktoś jeszcze, że tak powiem, kto prywatnie chce zrobić również film taką propozycję mi zgłosił. Także tak, dwa filmy, sztuka, dwie książki, salon. I tak, no.
I tak żyje Monika, Banasiak. Nazywana królową polskiej mafii. Żyje tak jak zwykła kobieta. I ciekawe, czy państwa ta rozmowa rozczarowała, czy zainteresowała. Trochę złamaliśmy konwencję Radia Wnet i poszerzyliśmy krąg naszych gości. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Monika Banasiak, autorka książki Twarzą w twarz. Rozmowa z Jarosławem Sokołowskim. Współautorem jest Artur Górski.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Bardzo dziękuję. A my w takim razie na koniec jeszcze posłuchajmy Grigoria Lepsa.